My bardzo często mówimy o bardzo wielu rzeczach. Często poruszamy wiele tematów ze Słowa Bożego, poruszamy wiele szczegółów Bożego planu, historii Bożego zbawienia, doszukujemy się wielu obrazów, symboli i spoglądamy przez lupę na Słowo Boże. Często mówimy o rzeczach małych, bo one tworzą obraz całości. Ale przypatrując się niekiedy, braterstwo, małym rzeczom, niekiedy mniej jakby, albo zapominamy mówić o rzeczach wielkich i rzeczach najważniejszych. Ja też, jak wspomnę, to chyba 2 lata temu miałem w Białgardzie taki temat, najmniejsze przekazanie. Ale tak się zastanowiłem, jeżeli mówimy o rzeczach najmniejszych, to warto też, jeżeli jest nas tak wielu i wielu może, jak było tu powiedziane wczoraj, może to przyszło pierwszy raz, a wielu może chciałby się też dowiedzieć o rzeczach najważniejszych i największych. Dlatego dzisiejszy temat chciałbym zatytułować Największe przykazanie. Rzecz, która jest największa i najważniejsza, o której warto i trzeba mówić. Jeden z uczonych w piśmie, gdy Pan Jezus jeszcze był na ziemi, przyszedł do Niego i mamy tą historię zapisaną w Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale, a od wersetu 35. I spytał Go jeden z nich, zakonnik kusząc Go i mówiąc: Nauczycielu, które jest największe przykazanie w zakonie? A Pan Jezus rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga Twego, ze wszystkiego serca Twego i ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkiej myśli Twojej. To jest pierwsze i największe przykazanie. O ile pamiętam, rok temu brat Daniel Kaleta mówił, co znaczy miłować Pana Boga z całego serca, z całej myśli i z całej duszy. Ale ja, braterstwo, jak zacząłem się zastanawiać, to ja jeszcze też coś chciałbym o tym przykazaniu powiedzieć i gdy zacząłem się w domu nad nim zastanawiać, to stwierdziłem, że nawet cząstki tego, co niesie za sobą to przykazanie, nie powiem Wam. To przykazanie jest bardzo wielkie i kryje w sobie bardzo wiele treści. Pan Jezus zacytował, że jest to pierwsze i największe przykazanie. I rzeczywiście, braterstwo, gdy otworzymy Księgi Słowa Bożego, 2 Księgę Mojżeszową, w której zapisane, i 20 rozdział, w której zapisane są przykazania, to gdy otworzymy, to czytamy na samym początku. I mówił Bóg wszystkie te słowa, a rzekł: Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów innych przede mną. Pan Bóg to przykazanie dał jako pierwsze. Ja jestem Pan Bóg, nie będziesz miał innych bogów przede mną. I to samo, gdy mamy drugi opis tych przykazań, które dał Pan Bóg w 5 Księdze Mojżeszowej, w 5 rozdziale, a werset 6 i 7, również czytamy: Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów innych przede mną. I znowu jest to przykazanie, które jest na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu stawiamy zawsze rzeczy najważniejsze, które są największe. I Pan Bóg jako pierwsze i największe przykazanie dał to: Jam jest Pan Bóg Twój. Nie będziesz miał innych bogów przede mną. Wydawałoby się, że to przykazanie jest bardzo proste, bardzo łatwe w realizacji. No bo cóż bardziej oczywistego, że jest jeden Pan Bóg i żeby nie mieć innych bogów. Te inne przykazania, to braterstwo, przyznają, że no nie są niekiedy takie łatwe w realizacji. No coś ukraść, to zawsze tam kogoś może kusić, czy coś komuś złe słowo powiedzieć, czy no spojrzeć na kobietę, no też to jest trudne takie, ale jeden Pan Bóg, to przecież wydawałoby się, że to przykazanie jest bardzo łatwe, że wystarczy tylko nie mieć innych bogów. Ale braterstwo, gdy spojrzymy na historię Biblii, gdy tak zacząłem się zastanawiać, to chyba jest to przykazanie, które najczęściej było
łamane.
Gdy spojrzycie na opisy
Słowa Bożego, to to przykazanie najczęściej ludzie, Izraelici, łamali.
A jak myślę, myślę o Izraelitach,
to myślę, oni przedstawiali często innych ludzi. I myślę, że
mimo wszystko, mimo tej prostoty, to przykazanie najczęściej i dzisiaj jest łamane. Żeby dowiedzieć się, braterstwo, co znaczy złamać pierwsze przykazanie, musimy troszkę głębiej się nad tym zastanowić.
Pan Bóg powiedział, że ja jestem Bogiem. Nie będziesz miał innych bogów przede mną.
Ale żeby nie mieć innych bogów, to pierwsze musimy sobie pytanie postawić, jaki jest ten nasz Bóg? Jak go poznać? Który to jest nasz Bóg? Jak poznać, że czcimy innego Boga?
Pierwszym, braterstwo, takim wyróżnikiem Boga, wyróżnikiem osoby, jakiejkolwiek osoby, to jest co? To jest jego imię. Każdy z nas ma swoje imię i również Pan Bóg ma imię, które jest jego wyróżnikiem, którym możemy odróżnić Pana Boga, naszego Pana Boga, od innych bogów. Jakie imię, braterstwo, ma Pan Bóg? Pana Boga możemy poznać w Biblii pod wieloma imionami, bo dał się nam poznać pod wieloma imionami. Ja bym chciał tylko niektóre z nich, te najważniejsze, poruszyć. Czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, a 3 wersecie. Następujące słowa, w których sam Pan Bóg określa swoje imię i określa, kim jest. Mówi nam, ludziom, kim On jest. Żebyśmy mogli Go rozpoznać pośród wszystkich innych istot i innych bogów. Żebyśmy wiedzieli, kogo mamy czcić. Nadto mówił Bóg do Mojżesza i rzekł do niego: Jam Pan, który się ukazał Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi w tym imieniu, żem Bóg Wszechmogący. I faktycznie, gdy, braterstwo, przeczytamy opisy ukazania się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, to Pan Bóg mówi tak: Jam jest Pan Bóg Wszechmogący. Tak Pan Bóg się określił imieniem. Bóg Wszechmogący. El Shaddai po hebrajsku. Tak się nazwał Pan Bóg. I tak mówił, tak przedstawiał się do Abrahama, do Izaaka i do Jakuba. To imię również mówiło coś o istocie Pana Boga. Że On jest jaki? Wszechmogący. Czyli mogący co? Wszystko. Że to imię przedstawiało, braterstwo, charakter Pana Boga. Że On jest tym Bogiem, który wszystko może, którą ma moc, która może wszystko. I tak przedstawiał się wielkim tym mężom Bożym. Ale Mojżeszowi powiedział coś więcej. Ale w imieniu moim Jehowa nie jestem poznany od nich. Mojżeszowi powiedział, że Pan Bóg ma jeszcze jedno imię, Jehowa, albo jak niektórzy tłumaczą, Jahwe. I w tym imieniu ja im się nie przedstawiłem. Chociaż gdy czytamy Słowo Boże, to imię Jahwe występuje wcześniej. Ale Pan Bóg Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi przedstawiał się jako El Shaddai, Bóg Wszechmogący. I dopiero Mojżeszowi powiedział, że ja jestem Bóg Jahwe. A jeszcze, żeby zrozumieć, co znaczy to imię, bo Bóg Wszechmogący, El Shaddai, to jest dla nas zrozumiałe. Coś, kto może wszystko. To Pan Bóg wytłumaczył swoje imię. W drugiej księdze Mojżeszowej, 3 rozdział, a 14 werset czytamy. Wtedy rzekł Bóg do Mojżesza: Będę, który będę. I rzekł: Tak powiedz synom izraelskim, będę posłał mnie do was. Pan Bóg określa siebie tak: Będę, który będę. Czyli że co? Jestem, byłem i co? I będę. A w innym miejscu, ja przeczytam z Biblii Tysiąclecia to tłumaczenie, tak mówi. Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: Jestem, który jestem. Biblia Gdańska tłumaczy: Będę, który będę, a imię Biblia Tysiąclecia: Jestem, który jestem. I dodał: Tak powiedz synom izraelskim, jestem posłał mnie do was. Co znaczy to imię? Jestem, który jestem. Będę, który będę. czyli ktoś, kto był, jest i będzie. Co to znaczy? Że ktoś był zawsze, jest teraz i będzie zawsze. Czyli to imię przedstawia, że Pan Bóg gdzieś tam się zaczyna, nie ma początku i co? I nie ma końca. Pokazuje to ogrom, wielkość Pana Boga i Jego ponadczasowość, że On jest ponad czasem, że czas dla Niego nie istnieje. Bo my mówimy, byłem i co? Będę i mnie, co? Za ileś lat nie będzie. A Pan Bóg mówi, byłem, będę i jeszcze będę istniał zawsze. To przedstawia to właśnie imię. Jehowa albo Jahwe. Ten, który jest, który zawsze, zawsze jest. Drodzy braterstwo, ale zauważcie, że w naszej Biblii imię Jahwe, Jehowa jest bardzo, bardzo mało używane. Dlaczego tak braterstwo jest? Dlaczego w naszej Biblii tego imienia Pana Boga nie ma? Czy rzeczywiście Pan Bóg tak rzadko to imię używał? Nie. Gdy przyjrzymy się tłumaczeniom Biblii, to wyraz Jahwe jest często tłumaczony, najczęściej tłumaczony jako Pan. Jest jeszcze jedno imię Pana Boga, imię Elohim. Ono tłumaczone jest jako Bóg. I to imię również bardzo często odnosi się do Pana Boga. I jest jeszcze trzecie imię, trzecia nazwa Pana Boga, Adonai, czyli Pan. Jaka jest historia używania tych imion? W Biblii najczęściej do osoby Pana Boga używane jest Jego osobiste i jedyne imię, imię Jahwe, Jehowa. To jest imię, które dotyczy się tylko i wyłącznie Pana Boga. To imię nie jest użyte dla innej osoby. Jeżeli mówimy o tytule Elohim, Bóg, to bardzo często jest użyte do Pana Boga. Kilka tysięcy razy. Natomiast to imię Elohim odnosi się również do innych istot. Człowiek może być Elohim, czyli mocarzem. Anioł może być Elohim. Dlatego też to imię Bóg nie jest wyłącznie i tylko własnym imieniem Pana Boga. Jest to jakby imieniem, które no, używa się także do określenia innych osób. To samo dotyczy się następnego imienia Pana Boga, Adonai, czyli Pan. Żydzi natomiast, chcąc przestrzegać, nie wiem, czy przestrzegać, czy może interpretując przestrzeganie przykazania, żeby nie nadużywać imienia Pana Boga, nie, gdy czytali święte księgi, nie czytali Jahwe albo Jehowa, ale wymawiali to jako Pan. Nie wiem, braterstwo, czy ta interpretacja ich była słuszna. W każdym bądź razie, oni nie zmieniali w księgach świętych tego, co jest napisane Jahwe, tylko czytali to inaczej. Natomiast byli świadomi, w którym miejscu napisane jest imię Jahwe, a w którym Pan, a w którym Elohim. My natomiast, braterstwo, dzisiaj, czytając naszą Biblię, często o tym nie wiemy. Często mamy napisane Pan, Bóg i nie wiemy, jakie tam imię jest użyte. Niekiedy z kontekstu bardzo łatwo jest określić, o kogo chodzi. Ale, braterstwo, czy tak jest zawsze? Pamiętacie ten werset? Rzekł Pan, Panu memu. I my jesteśmy w kłopocie. Dlaczego, braterstwo, w naszych Bibliach zastąpiono imię Jahwe imieniem Pan? Brat Russell daje sugestię co do tego, że uczynili to tłumacze, którzy uważali, że Pan Bóg nas i nasz Pan Jezus to jest to ta sama osoba. I dlatego bardzo często powoduje to, że możemy się pomylić. Że ktoś, kto nie zna Słowa Bożego dobrze, myśli, że chodzi o tą samą osobę. Ale braterstwo, ja chciałbym wam przytoczyć jeden werset, w którym właśnie te trzy imiona są użyte. Werset z 5 Księgi Mojżeszowej, 3 rozdział, a 24 werset. Werset ten brzmi tak. Panie Boże, Tyś począł okazywać cudze Twemu wielkość Twoją i rękę Twoją możną, któż jest Bogiem na niebie albo na ziemi. I ten werset brzmi po hebrajsku tak. Adonai, Jahwe, Tyś począł okazywać cudze Twojemu wielkość i rękę Twoją możną, bo któż jest El na niebie. Tu widzimy, że są użyte różne imiona Pana Boga. Imię Adonai, czyli imię, które jest zarazem braterstwo tytułem, bo Adonai to znaczy po polsku Pan. To imię również pokazuje, że Bóg, Jahwe jest kim? Jest Panem. Jest kimś, kto panuje. Że jest kim? Że jest Elohim, czyli jest mocarzem, który ma moc. Ale braterstwo, werset z 5 Księgi Mojżeszowej, 6 rozdział, a werset 4 mówi tak. Słuchaj, Izraelu, Pan, w nawiasie Jahwe, bo to takie jest użyte słowo, Jahwe, Elohim nasz, Jahwe, jeden jest. Księgi Mojżeszowe mówią, że Bóg, Jahwe, Elohim jest tylko, ile jest tych bogów? Tylko jeden. I nasz Bóg, którego mamy czcić, jest tylko jeden. Nie ma innych bogów, tylko On jeden. I nawet braterstwo, nawet Jego Syn, który również był Bogiem, który również był Elohim, to czytamy w liście do Filipian w 2 rozdziale, a 6 wersecie, który mówi tak, który będąc w kształcie Bożym, nie poczytał sobie tego za drapiestwo być równy Bogu. On, Jego Syn, który był również Bogiem, który był również Elohim, który w kształcie Bożym, nawet nie pomyślał, żeby zostać kim? Równym Bogu. Zauważcie, braterstwo, pokazane jest to wyraźnie, że nasz Pan jest istotą niższą od naszego Stwórcy Wszechświata, Boga Jahwe. I braterstwo, to nie tylko apostoł Paweł tak powiedział o naszym Panu. On sam powiedział o sobie. Słyszeliście, żem ja wam powiedział, odchodzę i za się przyjdę do was. Gdybyście mnie miłowali, wżdybyście się radowali, żem rzekł, idę do Ojca, bo Ojciec mój większy jest niż ja. Czyli jak jest większy, to jest inną osobą. Inną osobą, która w hierarchii jest wyższa. I również ten werset, który cytowałem, rzekł Pan, Panu memu, siądź po prawicy mojej. Czyli siądź obok mnie, na innym miejscu. Zauważmy, braterstwo, i gdy teraz weźmiemy tą komentarz tego przykazania, że Pan Bóg jest jeden, to gdy ktoś uważa, że Panu Bogu jest więcej, że Bóg jest wieloosobowy, to co? Czy przestępuje to przykazanie? A zobaczcie, braterstwo, większość chrześcijan w tej chwili uważa, że Pan Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. A Biblia hebrajska mówi wyraźnie, Jahwe Bóg jest jeden. I być może dlatego tłumacze, sugerując się i idąc za tradycją żydowską, nie używali tego imienia Jahwe. Zastąpili je imieniem Pan. Ale pamiętacie, braterstwo, że na końcu tej księgi jest napisane, że kto by coś dołożył albo wziął, to dobrze czyni, czy źle czyni. I braterstwo, niekiedy nawet nam, którzy jesteśmy tego świadomi, to przeszkadza. Taki przykład. My, badając u nas w Boże psalm 93, zaczęliśmy się zastanawiać. Tam pisze tak, Pan króluje. No kto? No bracia, no tak, Chrystus króluje. W oryginale pisze nie Pan, nie Chrystus, tylko kto pisze? Jahwe króluje. I wtedy, gdybyśmy mieli tak w naszej Biblii napisane, to mamy zupełną i nie musimy się zastanawiać. Jedno tłumaczenie Biblii, pierwsze wydanie Biblii Tysiąclecia zostało wydane i użyte zostało tam, gdzie zawsze jest imię Jahwe, było użyte imię Jahwe. Ale to było tylko jedno wydanie. Prawdopodobnie tłumacze drugim też, ale dalsze, ale dalsze wydanie zostały zmienione. Tłumacze się zorientowali, że nie jest to korzystnie. Nie jest to korzystnie, gdy jest prawdziwe imię Pana Boga wymienione, bo ludzie zaczynają myśleć. Pamiętajmy o tym i starajmy się wiedzieć, gdzie jest rzeczywiście, jeżeli mamy jakieś trudne wersety, mamy w tej chwili możliwość sprawdzić, gdzie jest imię Pana Boga Jahwe użyte, żeby nie budziło to naszej wątpliwości. Ja czasami w mojej Biblii podkreślam, jakie są jakieś takie sporne wersety, gdzie jest użyte imię Jahwe, żeby nie mieć wątpliwości, bo braterstwo, w żadnym miejscu Biblii, gdzie jest użyte imię Jahwe, nie chodzi o inną osobę, tylko Stwórcę Wszechświata. Ja jeszcze chciał powiedzieć kilka cech, kilka atrybutów, kilka charakterystyk, które charakteryzują naszego Jahwe, naszego Boga Wszechmogącego, naszego wielkiego Boga. Bo tak, prorok Job w 36 rozdziale, 26 wersecie mówi tak. Oto Bóg jest wielki, bo nasz Pan Bóg jest wielki, a poznać Go nie możemy, ani liczba lat Jego dościgniona być może. On jest tak wielki, braterstwo, że nie możemy Go poznać. Zobaczcie, jak przyjdziecie pod wielką górę i staniecie przed nią, to możecie ją zobaczyć? I taki jest Pan Bóg, że stoimy przed Nim i nie możemy Go dostrzec, bo On jest wielki. Prorok Job w 11 rozdziale, 7 wersecie mówi: Izali tajemnice Boże wybadasz, albo doskonałości Wszechmogącego dościgniesz, bo Pan Bóg jest doskonały. Nie możemy Go w doskonałości doścignąć. Nie możemy Go wybadać. Nasz umysł jest za mały. Chociaż zostaliśmy stworzeni na Jego podobieństwo i możemy w jakimś sensie część Jego istoty pojąć, to całej istoty Pana Boga w naszym umyśle nie możemy zrozumieć. Bo nasz Bóg jest wielki. I Psalm 77, a werset 14 mówi: Któryż Bóg jest tak wielki, jak Bóg nasz? A Psalm 90. Pierwej niż góry stanęły i niż wykształtował ziemię i okrąg świata, od zaraz, od wieku aż na wieki Tyś jest Bogiem. A Psalm 93, werset 2 mówi: Stolica Twoja jest utwierdzona, Tyś jest od wieczności. Że Pan Bóg jest od zarania, od wieczności. Gdzie mieszka Pan Bóg, braterstwo? On jest, ale gdzie On mieszka? Psalm 33, werset 13 mówi tak. Pan patrzy z nieba. Z miejsca mieszkania swego spogląda na wszystkich obywateli ziemi. Nasz Pan Bóg mieszka gdzie? W niebie. Ale dokładnie gdzie mieszka, trudno nam jest określić. Jakie jest miejsce Jego mieszkania? Jak dzisiaj, żeby określić każdego z nas, to każdy z nas poda adres. Ale gdzie mieszka Pan Bóg? Mamy jedno określenie w proroctwie Izajasza, gdy szatan chciał się zbuntować, powiedział tak: Wstąpię na niebo, nad gwiazdy Boże, wywyższę stolicę moją, a usiądę na górze zgromadzenia na stronach północnych. On chciał zająć miejsce Pana Boga na stronach północnych. I powiedział: Będę równy Najwyższemu. Zobaczcie, braterstwo, nasz Pan Bóg jest wielki. Ale nawet szatan nie powiedział: Będę większy od kogo? Od Pana Boga. Nie może być nic większego od Pana Boga. Szatan tylko powiedział, że co będę? Równy tylko. Ale nawet nie pomyślał, w jego umyśle to się nawet nie zmieściło, że można być coś większego od Pana Boga. Bo my czasami ktoś mówi: ktoś jest wielki, ja będę większy od ciebie. Ja coś większego zrobię. Ale nic większego od naszego Pana Boga nie może być. On jest największy. A w liście do Rzymian czytamy, a w 11 rozdziale, 34, od 34 wersetu apostoł tak nam tłumaczy istotę Pana Boga. Bo któż poznał umysł Pański? Albo kto był rajcą Jego? Albo kto mu co powiedział pierwej dał, a będzie mu za się oddano? Albowiem z Niego i przez Niego i w Nim są wszystkie rzeczy. Z Niego, przez Niego i co? I w Nim. Zobaczcie, braterstwo, gdy czytamy te słowa, przestajemy rozumieć. Z Niego, przez Niego i w Nim. I apostoł Paweł znowu w pierwszym rozdziale listu do Rzymian tak tłumaczy. Przeto, iż co może być wiedziane o Bogu, jest w nich jawno, gdyż im Bóg objawił, bo rzeczy Jego niewidzialne od stworzenia świata przez rzeczy uczynione widzialne bywają. To jest ona wieczna jego moc i bóstwo. Nie widzimy Pana Boga. Jest tak wielki i jest tak wielką istotą. Jest istotą niematerialną i go nie widzimy. Ale zobaczyć go możemy przez co? Przez dzieła jego stworzenia. Przez wielkość dzieł jego stworzenia możemy zobaczyć jego wielkość. A w dziejach apostolskich tak jest określona istota Pana Boga. Bo Bóg, który uczynił świat i wszystko, co na nim jest, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w kościołach ręką uczynionych, tak powiedział apostoł. On się tam nie zmieści w tych kościołach. On nie może tam mieszkać. Ale ani rękoma ludzkimi chwalony bywa, jakoby czego potrzebował. On niczego nie potrzebuje, ponieważ On daje wszystkim żywot i oddech i wszystko. I uczynił z jednej krwi wszystek naród ludzki, aby mieszkał po wszystkim obliczu ziemi, zmierzywszy przedtem rozrządzone czasy i zmierzone granice mieszkania ich. Aby szukali Pana, owaby Go znać, namacali i znaleźli. Aczkolwiek od każdego z nas nie jest daleko, albowiem w Nim żyjemy, ruszamy się i jesteśmy. Ciekawe słowa, braterstwo. Powiedział apostoł, gdy spojrzymy, to Pan Bóg jest w nas niedaleko, albowiem w Nim się ruszamy, w Nim żyjemy i w Nim jesteśmy. I tu przestajemy, braterstwo, rozumieć. Nie wiemy, na jakiej zasadzie to działa, że my jesteśmy wewnątrz Pana Boga. Pan Bóg jest tak wielką istotą i tak potężną, że On obejmuje sobą wszystko. On jest istotą niematerialną. My natomiast jesteśmy ludźmi z krwi, ciała i kości, istotami materialnymi. I prawa, które nas obowiązują, nie obowiązują istot duchowych. Pan Bóg jest światem materialnym rządzą inne prawa, a światem ducha rządzą inne prawa. I apostoł Piotr tak nam to tłumaczy, że jeden dzień u Pana Boga to jest u nas 1000, a nam wydaje się, że patrzymy na zegarek, no jak dzień to dzień, jak godzina to godzina. Ale nawet ludzie, myśląc o tym wszystkim i naukowcy dochodząc do teorii, stwierdzają, że czas jest zależny od materii. Że ciało, materia ma czas. I gdy przestaje istnieć materia, gdy masa się zwiększa, gdy zwiększa się prędkość, czas przestaje istnieć w takiej formie, jak my to mierzymy. Naukowcy do tego dochodzą, że czas jest związany z nami, z materią, z masą i z prędkością. Natomiast gdy ktoś jest ponad tym, czas przestaje dla niego istnieć. Gdy masa rośnie do nieskończoności, przestaje istnieć, czas spada do zera. A nasz Pan Bóg jest jaki? Wielki, czyli jest największy. Nie możemy tego naszymi malutkimi umysłami rozumieć. Naukowcy dziś dochodzą, że wszechświat powstał z jakiegoś jednego punktu. Powstał wielki wybuch, który się gdzieś to wszystko rozrzuca po całym wszechświecie. A my wiemy, że to Pan Bóg stworzył, że to Pan Bóg spowodował, był tą istotą, ale zrozumieć i tego istoty nie możemy. Pan Bóg jest tak wielką istotą, tak potężną, że apostoł mówi, że w Nim mieszkamy, w Nim się poruszamy. On jest wszystkim. Nie możemy zrozumieć Jego istoty. Możemy sobie tylko ją wyobrażać. Że Pan Bóg jest ogromny. Pan Bóg jest wszechmogący. Pan Bóg jest wszędzie. Też tego nie możemy zrozumieć. Że Pan Bóg może być tu, może być tam, może wszystko wiedzieć. Nie potrafimy tego pojąć. Ale tak jest. Nie potrafimy też Pana Boga dostrzec. I rzekł, nie będziesz mógł widzieć oblicza mego, bo nie ujrzy mnie człowiek. Niektórzy mówią, no jak to? Pan Bóg jest wszechmocny, a co? Nie może nam się pokazać? Ale Pan Bóg dodaje, aby żyw został. Pan Bóg nie jest ograniczony, żeby nie mógł się nam okazać. Żeby nie mógł nam przedstawić swego oblicza. Ale Pan Bóg to robi, nie robi tego ze względu na nas. Bo człowiek nie może spostrzec jego oblicza, aby żyw został. Bo apostoł Jan w 1 rozdziale 18 wersecie mówi tak. Bo nikt nigdy nie widział Pana Boga. Boga nikt nigdy nie widział. On jednorodzony Syn, który jest w łonie ojcowskim, tym nam opowiedział. Ludzie nie widzieli Pana Boga. Bo nie może człowiek widzieć Pana Boga, aby żyw został. Brat tu wczoraj mówił, że niesprawiedliwy człowiek nie może zobaczyć sprawiedliwego Boga. Pamiętacie księdze Izajasza w 5 rozdziale jest opisane, że ktoś, że prorok został uniesiony tam, gdzie mieszka Pan Bóg i zobaczył i w widzeniu zobaczył Pana Boga. Ale gdy tylko zobaczył taką istotę, którą zaczął uważać, że jest to Pan Bóg, to od razu, braterstwo, czytamy w szóstym rozdziale i wołał jeden do drugiego, mówiąc: święty, święty, święty Pan zastępów, pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I poruszyły się podwoje drzwi od głosu wołającego, a dom był pełen dymu. I rzekłem: biada mnie, jużem zginął, przetożem człowiek splugawionych warg, a mieszkam w pośrodku ludu, który ma splugawione wargi, a iż króla Pana zastępów, Jahwe, tam jest użyte, widziały oczy moje. On powiedział: ja mam splugawione wargi, ja jestem niesprawiedliwy i ujrzałem Pana Boga. Z czym to się dla mnie skończy? Śmiercią. I wówczas jeden z serafinów poleciał, wziął węgiel z ołtarza, dotknął ust i powiedział: oto ten się dotknął ten węgiel warg twoich, a odejdzie nieprawość twoja, a grzech twój zgładzony będzie. Pokazał nam inną zasadę, że żeby nie zginąć przed obliczem Pana Boga, to jakim człowiekiem trzeba być? Trzeba być istotą, nie człowiekiem, istotą sprawiedliwą, czystymi wargami. I dlatego w tej chwili żaden z nas nie może dostrzec Boga, żeby został żywy. Bo Pan Bóg ma pewne cechy, które Go charakteryzują. Mówiliśmy już o wielkiej Jego mocy, o Jego wszechpotędze, o Jego wszechistnieniu. Ale ma jeszcze cechy, którymi się charakteryzuje. I jedną podstawową Jego cechą to jest właśnie sprawiedliwość. W psalmie 89, a 15 wersecie czytamy: sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy Twojej. To jest podstawowa cecha Pana Boga. Dlatego nikt niesprawiedliwy nie może się z Nim kontaktować. Nie może do Niego podejść. Nie może się z Nim stykać. Pan Bóg ma jeszcze jedną cechę, o której mówiliśmy. Jest jaki? Wszechmocny. Moc jest cechą Pana Boga. Job w 36 rozdziale, a 22 werset mówi: oto Bóg jest najwyższy w mocy swojej. On ma najwyższą moc. I w 37 rozdziale, a 22 wersecie mówi: wszechmogący jest, doścignąć go nie możemy, wielki w mocy. Ale Pan Bóg ma jeszcze jedną cechę. Oprócz sprawiedliwości, mocy, posiada jeszcze ogromną mądrość. Dopieroż u Pana jest mądrość, mówi ten sam Job w 12 rozdziale, a 13 wersecie. I do tych trzech cech dodajemy jeszcze jedną, która je uzupełnia, o której mówi nam w pierwszym liście apostołu Jan w 4 rozdziale 8 wersecie: kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłość. Podsumujmy krótko. Pan Bóg nasz, Jahwe, Bóg Wszechmogący, jest jednym Bogiem. Jego imię to Wszechmogący i objawił się później człowiekowi jako Jahwe, jestem, który jestem, a także jako Elohim, mocarz. I niektórzy mówią, że Pan Bóg ma tylko jedno imię, że tym imieniem jest imię Jahwe albo Jehowa. Ale tak, braterstwo, nie jest. Pan Bóg ma wiele imion. Pan Bóg ma wiele imion. I na dowód tego, że nie tylko Pan Bóg jest Bogiem Jahwe, ale jest Bogiem również Elohim, Bogiem Adonai, jest to, co powiedział Pan Jezus. Pan Jezus, braterstwo, gdy był na krzyżu, to pamiętacie, jak wołał do naszego Stwórcy Wszechświata: Eli, Eli, lama sabachtani, czyli Boże mój, któryś mnie opuścił. I nie tłumacze tego nie przekręcili, bo to było zacytowane w oryginale. Eli, Eli, czyli Boże, Boże. Tymi wszystkimi tytułami możemy się zwracać do naszego Boga, Stwórcy Wszechświata. Ale przejdźmy teraz do przestrzegania przykazania. Jakie były kary za to, że ktoś nie przestrzegał przykazania? Ktoś nie przestrzegał pierwszego i najważniejszego przykazania. Czytamy o tym w 5 Księdze Mojżeszowej, 17 rozdział, a 2 do 5 wersetu. Jeśli by się znalazł między wami w którymkolwiek mieście twym, które Pan Bóg da twój, mąż albo niewiasta, który by się czego złego dopuścił przed oczyma Pana Boga twego, przestępując przymierze Jego, a poszedłby, służyłby obcym bogom i kłaniałby się im, obcym bogom, albo słońcu, albo miesiącowi, albo wszystkim zastępom niebieskim, czego nie przykazał, a oznajmiono by to o tobie, a usłyszawszy, wywiadywałbyś się pilno, a byłaby to prawda i rzecz pewna, że stała się obrzydliwość w Izraelu, wtedy wywiedziesz onego męża albo niewiastę, który uczynili tę złą rzecz do bram moich, męża onego albo niewiastę, i ukamienujesz je, a pomrą. Karą za nieprzestrzeganie pierwszego i najważniejszego przykazania była jedna. Kara ta była jaka? Śmierć przez ukamienowanie. A w drugiej księdze Mojżeszowej, 22 rozdziale, a 20 wersecie czytamy. Kto by ofiarował Bogom oprócz samego Jahwe, wytracony będzie. Kara za czczenie innych bogów była jedna. Była kara okrutna. Śmierć przez ukamienowanie. Ale Pan Bóg powiedział, że nie tylko jakby ktoś oddawał cześć innym bogom, ale żeby tego nie robić, to Pan Bóg powiedział tak. W drugiej księdze Mojżeszowej, w 23 rozdziale, a 13 werset. A we wszystkim, co wam powiedział, ostrożnymi bądźcie. Imienia też cudzych bogów nie wspominajcie. Nie będzie słyszane z ust twoich. Pan Bóg nawet, żeby zabezpieczyć ich, powiedział tak. W ogóle nawet nie wypowiadajcie imion innych bogów. Bogów pogańskich nie wypowiadajcie ich imienia. Niech to imię nie będzie w ogóle słyszane w Izraelu. Czyż tak się działo w Izraelu, braterstwo? Jakże często Żydzi lubili wypowiadać imię innych bogów, lubili sadzić im gaje, lubili oddawać im cześć. Ale braterstwo, nie tylko chwalenie innego boga zagrożone było śmiercią. Również nakłanianie do tego, żeby służyć innym bogom, namawianie kogoś, karane było śmiercią. Gdyby powstał między wami prorok, jeśli by cię zwodził brat twój, syn matki twojej, albo syn twój, albo córka twoja, albo żona łona twego, albo przyjaciel twój, który być ci miał był miły, jako dusza twoja, potajemnie mówiąc, pójdźmy, a służmy bogom obcym, których nie znał, ty ani ojcowie twoi. Wiecie, co wtedy należało zrobić z takim człowiekiem? Ostrzec go, nie rób tak, nie. Ale koniecznie zabijesz go, mówi on. Ręka twoja najpierwsza na nim będzie, na zabicie jego, a ręka wszystkiego ludu po tym. I ukamienujesz go aż na śmierć, ponieważ chciał cię odwieść od Pana Boga twego. Pan Bóg powiedział, jeżeli by najbliższa twoja osoba zaczęła cię namawiać, nie służ Bogu, to nie kto inny. Ty pierwszy powinieneś rzucić kamieniem. I braterstwo, to dotyczyło pojedynczej osoby. Ale dotyczyło też, było przykazanie, które mówiło, jak karać za, gdy społeczność odstępowała. W 5 księdze Mojżeszowej, w 13 rozdziale, a od 12 wersetu. A jeśli byś usłyszał, żeby w którymkolwiek mieście twoim, ktokolwiek rzekł, wyszli niektórzy ludzie przewrotni spośrodku ciebie, czyli nie jedna osoba, nie jakaś bliska, ale jakaś grupa ludzi jakby wyszła, a podwiedli obywatele tego miasta mówiąc, pójdźmy, a służmy obcym bogom, których nie znacie. Wtedy będziesz szukał i dochodził, a pilnie się wywiadował, a iżby to prawda, a rzecz pewna, że stała się obrzydliwość taka między wami. Koniecznie wytracisz obywatele miasta onego ostrzem miecza. Kara była taka, jeżeli w jakimś mieście powstała grupa ludzi, która odmawiała od Pana Boga, to należało ich wszystkich zabić. Powiecie, no fakt, tak faktycznie. Tak ludzie niekiedy literalnie wzięli. W wiekach średnich, gdy w jakimś mieście pojawili się heretycy, to co? Gdy ktoś uważał, że ktoś innego, Boga, coś innego chce powiedzieć, to rzeczywiście co? Co robiono? Tylko, braterstwo, zapomniano przeczytać, że Pan Bóg powiedział jeszcze coś dalej. Pan Bóg jeszcze coś powiedział, że należy zabić, a wszystkie łupy jego bierzesz pośród ulicy jego i spalisz ogniem jego miasto z onym wszelkim łupem do szczętu Panu Bogu twemu. I będzie mogiłą wieczną, a nie będzie budowane więcej. A ludzie, gdy zaczęli tego przestrzegać, tego przykazania w wiekach średnich i gdy szukali heretyków, to braterstwo ich zabijali. Ale kto wskazał heretyka? Kto wskazał inowiercę? I ten został skazany, to jego majątek przechodził na tego, który to pokazał. Zauważcie, braterstwo, tego ludzie już przykazania nie chcieli zastosować. Że to wszystko, które należało do heretyka, to miało zgodnie z Biblią zostać spalone. Nie. Ludzie, braterstwo, heretyka to chcieli zabić, ale majątek jego zabrać. Ludzie zawsze przestrzegają w ten sposób przykazań. Gdy starają się, uważają, że przestrzegają przykazań Bożych, to wybierają tylko to, co jest im
wygodne. Nie róbmy my braterstwo tak. Nie wybierajmy tylko tego, co jest nam wygodne. W wiekach średnich inkwizycja chciała przestrzegać tego przykazania, ale wybierała tylko zabić heretyka, a nie mówiła już o zniszczeniu jego majątku, bo to było niewygodne i się nie opłacało. Braterstwo za nieprzestrzeganie pierwszego przykazania kara śmierci. Za namawianie tylko do nieprzestrzegania pierwszego przykazania kara śmierci. Powstaje pytanie, czy my dzisiaj przestrzegamy tego przykazania? I co to znaczy nie przestrzegać pierwszego przykazania? Czy braterstwo tylko to, że nie czcimy tu jakichś pogańskich bogów, że nie ma tu wizerunków Hari Krishny ani jakiegoś innego boga, Buddy, to oznacza to, że że przestrzegamy pierwszego przykazania? Jak można łamać pierwsze przykazanie? No najprościej, to nie można, my jako chrześcijanie, nie możemy udawać się do innych pogańskich bogów. Ale to chyba jest dla każdego z nas jasne, że inni bogowie, którzy są na tym świecie, Mahomet, Hari Krishna, Budda, czy wiele innych jeszcze bogów, my nie możemy poddawać się ich wpływom, jak i chrześcijanie. Gdy będziemy udawać się pod wpływy tych bogów, kultywować jakieś obrzędy, które są związane z tymi pogańskimi bogami, przestępujemy pierwsze przykazanie. Jeżeli, braterstwo, nie czcimy jednego Pana Boga, Jahwe Boga Wszechmogącego, uważamy, że Pan Bóg jest jakąś inną istotą, jest w wielu osobach, to również zobaczmy, braterstwo, że przestępujemy pierwsze przykazanie. Jeżeli komuś oddajemy cześć i autorytet Boga Wszechmogącego, jeżeli ze swoimi prośbami i autorytetem nie zwracamy się do Boga, ale zwracamy się do innych istot, świętych, czy innych osób, które uważamy, że być może są, dajemy im cechy Pana Boga, oddajemy im hołd, to co? To umniejszamy wtedy wielkość naszego Stwórcy Wszechświata. Przestępujemy pierwsze przykazanie. Ale to w literze. A czy duchowo można łamać pierwsze przykazanie? W liście do Kolosan, w 3:5, apostoł pisze tak. Umartwiajcie tedy członki wasze, które są na ziemi. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i łakomstwo, które jest bałwochwalstwem. Apostoł mówi, że bałwochwalstwem, czyli chwaleniem innego Boga, może być łakomstwo. Naszym Bogiem, apostoł Paweł w innym miejscu, że mówi, że naszym Bogiem może być co? Gdzie łakomstwo idzie? Do brzucha. Naszym Bogiem może być nasz brzuch. Jakbyśmy to skomentowali, że sprawy materialne mogą stać się naszym Bogiem. I dzisiaj ludzie mówią powszechnie, że Bogiem tego świata kto jest? Pieniądz. Wiecie, Bogiem świata jest pieniądz. I my, braterstwo, musimy uważać, bo my czasami też temu Bogu możemy zacząć oddawać hołd. Możemy oddawać pokłon. Możemy mu się kłaniać i możemy go uważać, że jest równie ważnym jak Pan Bóg. Pamiętajmy, pieniądz jest Bogiem, ale on nie jest naszym Bogiem. To jest inny Bóg. I jemu nie możemy oddawać czci. Czy tylko, braterstwo, pieniądz? Może być to też inna idea. Idea, która odsunie w bok Pana Boga. Oglądałem kiedyś program w telewizji pod tytułem Boskość Stalina. Człowiek jakiś świecki tak zatytułował swój film Boskość Stalina. I pokazywał, w jaki sposób temu człowiekowi oddawano hołd. I rzeczywiście to było analogiczne, jakby to był Bóg. Jeden z braci opowiadał mi, że gdy raz wstał i zaczęto odgrywać hymn komunistyczny, on nie stał na baczny i zwrócono mu uwagę. No i on tak się zruszył i mówił, no jakbym wiedział, że to jest religia, to bym uszanował tą modlitwę. To też może być religia. To też może być oddawanie hołdu ludziom, przypisywanie atrybutów Boga, tworzenie sobie bogów. Idea może być Bogiem. Mogą być Bogiem dla nas nasze zainteresowania. Mogą nasze zainteresowania tak nas opanować, jakieś rzeczy tak nas zaciekawić, tak nas zająć, tak zająć nasz umysł, że zajmą miejsce naszego Boga. Naszym Bogiem mogą zostać też konkretne inne osoby w naszym życiu. Bardzo często jak ktoś ma ukochaną, to mówi, ja cię ubóstwiam. I co? To słowo nawet mówi, że ona zajmuje miejsce Boga. Może stać ta istota ważniejsza niż Pan Bóg. Mogą to być również nasze dzieci. Możemy tak lubić nasze dzieci, że stawić jako ważniejsze niż nasz Pan Bóg. Może to być, braterstwo, wreszcie nasze własne ciało. Możemy zapatrzyć się na siebie, na myślenie o swojej wygodzie, o swoim ciele, o swoim zdrowiu i być to może dla nas Bogiem. To może rządzić naszym postępowaniem. Tego nie zrobię, bo to mi zaszkodzi. Ale to jest ważniejsze od Pana Boga. No na konwencję nie pojadę, bo się troszeczkę źle czuję. Dzisiaj pogoda taka. Nie, zostanę, bo to może być niebezpieczne. Możemy myśleć o swoim zdrowiu i stać się może to dla nas Bogiem. Zobaczcie, braterstwo, jak wiele rzeczy może zająć miejsce naszego Boga. Jakie to rzeczy, którym będziemy oddawali hołd, którym będziemy oddawali cześć, którymi będziemy się stale zajmować. A w innym miejscu jest powiedziane, że Pan Bóg jaki jest? Pan Bóg jest zazdrosny. Pan Bóg zazdrości, ale nie jest zazdrosny w tym sensie ludzkim. On jest zazdrosny jak... Nie jest zazdrosny, że mamy żonę, że mamy dzieci. Nie, on o to nigdy nie jest zazdrosny. Tylko jest zazdrosny o jedną rzecz. Jeżeli kogoś innego uważamy za Boga. Jeżeli ktoś inny zajmuje to naczelne miejsce, które Pan Bóg sobie zagwarantował. Pan Bóg mówi, ja jestem Bogiem. Inne istoty są. Inne istoty możecie kochać, możecie je miłować, możecie miłować wszystko, ale musicie pamiętać, że ja jestem najwyższy, największy i wszechmogący. Zobaczcie, braterstwo. Gdy ktoś tego nie stosuje, gdy ktoś namawia nas, żebyśmy inaczej postępowali, to w Starym Testamencie kara była jaka? Jednoznaczna. Pamiętajmy, braterstwo. Bo bardzo często dochodzą do nas, może byś tak inaczej zrobił, może byś się czymś innym zajął, podszedł. Są jeszcze inni bogowie. Przecież wystarczy, pojedziesz na konwencję, ale co? Ale oprócz tego Boga to są jeszcze inni bogowie. Żydzi, braterstwo, nigdy nie odrzucali Pana Boga. Oni nie mówili, nie ma Pana Boga. Nie, oni mówili tak, jest Pan Bóg, on ma swoją świątynię w Jerozolimie, ale jeszcze gdzieś tu bliżej, tak niedaleko jakiegoś bożka postawmy i co? I oddajmy mu cześć. To nigdy przecież nie zaszkodzi. Żydzi uważali Pana Boga, ale też wprowadzali innych bogów. Pan Bóg jeden jest. My, braterstwo, dzisiaj również mamy i wielu ludzi robi sobie bogów. Bo, braterstwo, gdy przeczytamy w tekście angielskim 3 Księgę Mojżeszową, a 19 rozdział i 4 werset, to mówi ten tekst tak. Nie udawajcie się za bałwanami, a bogów litych nie czyńcie sobie. A w tekście angielskim mówi, nie udawajcie się za idolami. Idol to bałwan. A dzisiaj, braterstwo, bardzo często to słowo jest popularne. To jest mój idol, tak mówią młodzi ludzie. Zobaczcie, co ci idole wyprawiają, co oni robią i jak ci ludzie młodzi czasami bezkrytycznie się do nich nadawiają. I oddają niekiedy tym ludziom cześć i chwałę, która należna jest Bogu. Nie naśladują Boga, ale ślepo naśladują swoich własnych idoli. I to też jest naruszanie pierwszego przykazania. Naśladowanie ludzkich idoli, oddawanie im czci równej Bogu. A gdy się tak przyjrzymy, to wielu z tych idoli, ich cześć, jaką im się oddaje, to jest większa od czci, jaką ci sami ludzie oddają Bogu, Stwórcy Wszechświata. Pan Bóg jest zazdrosny. Mówiliśmy, braterstwo, pokrótce, co znaczy łamać pierwsze przykazanie. Ale ponieważ nie jest tematem moim, żeby mówić, jak przestrzegać to przykazanie, ale jedną rzecz ciekawą, którą znalazłem, jak przestrzegać przykazanie, to chciałbym wam na koniec powiedzieć. Ciekawe słowa są zapisane w 5 Księdze Mojżeszowej, 6 rozdziale, a 5 i 7 werset. Będziesz wtedy miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego i ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkiej siły Twojej. A będą słowa, które ja dziś rozkazuję Tobie w sercu Twoim. I teraz, braterstwo, bym chciał Wam powiedzieć to, co należy czynić. I będziesz je często przypominać synom Twoim i rozmawiał o nich siedząc w domu Twym i będąc w drodze i kładąc się i wstawając. Będziesz miłował Pana Boga Twego. On jest jednym Bogiem. I będziesz te słowa często przypominał swoim synom. I rozmawiał o nich. Gdzie? Na zebraniu? Na konwencji? Jak przyjdzie niedziela? Nie. Siedząc w domu Twym, będąc w drodze i co? I kładąc się, gdy kładziemy się, przeważnie zawsze gdzie? W domu, na swoim łóżku, gdy jesteśmy w swoim domu i wstajemy tam. I wtedy mamy zawsze co robić? Przypominać sobie o swoim Bogu. Myśleć o Nim. Ale my też przypominać komu? Naszym synom, naszym dzieciom. Pan Bóg chce, że przestrzegając pierwszego przykazania mamy pierwszą rzeczą, żeby przestrzegać przykazania, mamy uczyć tego nas samych i co? I nasze dzieci. Mamy sobie często przypominać i w domu, i w drodze, i kładąc się, i wstawając, że Pan Bóg nasz jeden jest. Że Pan Bóg nasz jest nade wszystko. On jest, który jest. On był, jest i będzie. I On jest Bogiem El Shaddai, wszechmogącym, który wszystko może. Ale On chce, żebyśmy oddawali Mu cześć. I żebyśmy miłowali Go nade wszystko. Miłowali Go nad wszystko, nad inne rzeczy. I nie czynili sobie innych bogów. Nie czynili sobie innych rzeczy, innych przedmiotów, innych idei równych Jego. Nie stawiali ich w miejsce Pana Boga. Bo nasz Pan Bóg jeden jest, Jemu cześć, chwała i uwielbienie.